Urszula Janicka Krzywda, podtatrzańskie legendy. Jak Baca z Czarnego Dunajca szukał skarbów? Baca Jędrek z Czarnego Dunajca słynął z tego, że ze wszystkich rzeczy na świecie najbardziej lubił talary i wszelkie dostatki. Pracowity był i uczciwy. To prawda. Nigdy nikogo nie oszukał, nie sięgnął po cudze, ale też nigdy nikogo nie wspomógł. Kiedy czasem nagabywano go o jakiś grosz, najczęściej na potrzeby kościoła, czy też by poratować pogorzelców, jęczał i narzekał na swoje ubóstwo. Śmiali się też z niego ludzie, bo cała wieś wiedziała, że ma nie tylko porządną chałupę, 4 krowy, parę koni i z pół kopy owiec, ale także niejedno schowane w komorze. Śmiali się i przezywali go Jędrek Biedka. Był też Baca Jędrek niezmiernie oszczędny. Za wyjątkiem wypraw do kościoła i na jarmark, chodził w takich łachmanach, w takich oberwanych starych łachach, że można go było wziąć raczej za proszalnego dziada, niż za zamożnego gospodarza, jakim był w istocie. Mówili też niektórzy, że domownikom wydzielał skrzętnie jadło i że najstarszy syn dlatego poszedł do cesarskiej armii, bo ojcu żal było pieniędzy na wykupienie syna. Żartowali też z niego juchasi, którzy mieli przy nim ciężkie życie. Gdyby nie to, że zawsze potrafili sobie poradzić. A to mleko się z gielety wylało, oczywiście wcześniej wypite. A to pies porwał grudę sera, a to owce musieli dobić, bo połamała nogi. Baca pomstował, lamentował nad tak wielką stratą, a juchasi przynajmniej nie byli głodni. Pewnego razu, kiedy Jędrek wstąpił do karczmy w Nowym Targu, gdzie na jarmarku sprzedawał ciele i setnie zmarzł, bo mróz był tęgi, usłyszał historię, która ostatecznie zmąciła na zawsze jego spokój. Rozsiadł się właśnie za stołem, zamówił najmniejszy, jaki się dało, kawałek kiełbasy i takiż kieliszek kminkówki, kiedy do izby weszło 2 dziwnie wyglądających ludzi. Nie byli starzy, ale też nie młodzi. Na głowach mieli dziwaczne kapelusze z szerokimi skrzydłami, na nogach węgierskie buty z cholewami. Stroju dopełniały kożuchy i zarzucone na plecy opończe z szaro-burego sukna. Każdy z nich dźwigał też spory tobołek. Karczmarz przywitał się z nimi jak z dobrymi znajomymi, usadził koło pieca. Po chwili przysiedli się też do nich 2 ciekawi parobcy. Kiedy do uszu Bacy doleciało, że nieznajomi chodzą za rudą w góry, zaczął się uważnie przysłuchiwać rozmowie. Nie on jeden zresztą. Już wkrótce przysiadło się do nich 2 innych. Byłby to też uczynił Jędrek, ale powstrzymała go przed tym obawa, że jak pozostali, będzie musiał przybyszom postawić kolejkę. Ci zaś odrzucili opończe, zdjęli kożuchy, jedli i pili ze smakiem na koszt ciekawych. I bajali cuda cudeńka. Są oto w górach miejsca, gdzie człowiek, który wie jak sobie poczynać, może wziąć nieprzebrane bogactwo. Jest więc jaskinia, w której na złotym tronie siedzi ziemny król, pilnujący skarbów. Jest inna, gdzie po stawie pływa złota kaczka. Jest też pieczara, i to nie jedna, pełna złota, drogich kamieni i pereł. Wszystkie te jamy i dziury można otworzyć odpowiednim zaklęciem. Trzeba też mieć ze sobą kredę święconą w Święto 3 Króli, wosk zeskrobany z paschalnej świecy, kotlik z wodą święconą i oczywiście do tego kropidło. Wreszcie sznur nasmarowany wężowym sadłem i odpowiednie zioła. Najważniejsze jednak to znać miejsce, gdzie te skarby w ziemi czekają na tego, kto je weźmie. Nie może to być byle kto. musi mieć wielką odwagę w sercu, żeby stawić czoła strachom pilnującym skarbów. Wyspowiadać się w 7 kościołach i przez 7 tygodni po 3-krotnie nie tknąć żadnej niewiasty. Drogę do skarbu wskaże spisek, dokument, w którym wyraźnie stoi napisane, jak trafić do bogactwa. Tu jeden z przybyszów wyciągnął zza koszuli kawałek pożółkłego pergaminu, usianego gęsto, jak makiem, czarnymi znaczkami, porysowanego w jakieś linie, pokreślonego w zawijasy. Obecni pochylili głowy nad owym spiskiem. Nie wytrzymał też Jędrek i przysunął się do oglądających. Obcy tymczasem objaśniał, co w owym papierze napisano. Rzucał co chwilę cudzoziemskie słowa. Niekiedy się nabożnie żegnał, niekiedy krzywił i szarpał, jakby kogoś czy coś odpędzał. Koniec końców wyciągnął z tobołka kilka przerysowanych z pergaminu planów i sprzedał chętnym po talarze. Kto chciał, mógł jeszcze za pół talara nabyć kawałek sznura nasmarowanego wężowym tłuszczem, czy też garść startych na proszek ziół. Jędrek sam nie wiedział, kiedy dał talara, papier schował, cudowne ziele zawiązał skrzętnie w róg koszuli. Sznura nie kupował, bo go już strata talara i pół mocno zaniepokoiła, a też pomyślał sobie, że zabić gada zawsze może i odpowiedni sznur sobie przyrządzić. Całą drogę do domu, kiwając się na sankach, rozmyślał o tym, jak to trafi do skarbu. Ile też tego dobra przyniesie i co z nim zrobi. Cenny papier i zioła zawiązane w szmatkę schował pieczołowicie na dno skrzyni i z niecierpliwością zaczął oczekiwać wiosny. Kiedy słonko już w połowie marca zaczęło przygrzewać, Jędrek nie mógł znaleźć sobie miejsca. Dziwiła się też gaździna, Jędrkowa żona, że wyniósł się z małżeńskiego łoża, spać do komory i zastanawiała się, co w chłopa wstąpiło. Tak doczekał baca niedzieli palmowej. Była już połowa kwietnia. Łąki złociły się od kaczeńców. Po lasach było biało od śnieżyczek, a na polanach i halach fioletowo od krokusów. Ludzie mniej zasobni, którym już paszy zaczynało brakować, wypędzali bydło na pierwszą młodą trawę. Także niedaleki sąsiad Jędrka, mieszkający w chałupie nad potokiem, wygnał na pobliski gronik jedyną żywicielkę kozę, która głosiła swoją obecność wesołym jazgotem uwieszonego na rzemieniu na szyi dzwonka. Nie na darmo czekał Jędrek na palmową niedzielę. Od dawna wiedział, że jest to najlepszy dzień na szukanie skarbów. Wtedy to bowiem w niedzielne przedpołudnie wszelkie schowane w ziemi dobro przesusza się na słonku i świeci niebieskawym płomykiem. Nikt tych skarbów też wtedy nie pilnuje, bo stróże bogactwa z piekła rodem w ten jeden jedyny dzień w roku muszą udać się do kościoła, by wysłuchać Ewangelii o Męce Pańskiej, czytanej wtedy z ambony. Zebrał Jędrek do torby wszystko, co potrzeba. Na samym wierzchu spoczywał dobrze zwinięty powróz, nasmarowany tłuszczem z węża, którego 2 niedziele temu zabił w pobliskiej kępie i powiesił na słońcu, żeby się lepiej do smarowania sznura nadawał. Miał też w torbie kawałek gromnicy, wosk z paschału, który przecież każdy baca i tak posiada, flaszeczkę ze święconą wodą, kredę święconą w 3 króli, a nawet różaniec i święty obrazek. Spisek schował za pazuchę, podobnie jak zawiązane w szmatkę ziele. Wyszedł z chałupy niepostrzeżenie, kiedy żona z dziećmi poszła na sumę i pilnie bacząc, by się za siebie nie oglądać, ruszył przez pola ku lasowi, gdzie za gronikiem w potoku miała być, według niego, opisana w papierze jedla i źródło, przy którym skarb spoczywał w ziemi. Trochę go brał strach, ale mrucząc pacierze, wytrwale wspinał się w górę. Zgrzany i zziajany dotarł wreszcie na grzbiet gronika. Z boku nad potokiem została chałupa sąsiada, przy której biegały hałasując dzieci. Jędrek zbiegł w dół pod las i wąskim parowem, którym niegdyś biegła droga wzdłuż strumienia, ruszył dalej w górę. Kiedy wszedł w stary jodłowy las, zrobiło mu się trochę nieswojo. Wydawało mu się, że słyszy jakieś dziwne brzękania, trzaski, że coś przedziera się przez chaszcze, tupie, sapie. Kiedy doszedł do starej jodły, pot stróżkami spływał mu po grzbiecie. Jodła stała trochę pochylona, strzaskana w pół przez piorun, na wpół uschnięta. Jędrek obejrzał ją dokładnie, szukając na pniu opisanego w papierze krzyża i trzech nacięć. Ale nic takiego nie znalazł. Oglądnął spisek jeszcze raz. Może organista, który w zamian za tłustą kurę tłumaczył mu, co stoi w papierze napisane, coś pokręcił. Może to nie jodła była, ale bóg albo smrek, albo może to nie ten potok i nie ten gronik. Rozejrzał się dookoła. W górę, na coraz stromszym stoku, rosły leciwe jodły, a dołem kłębił się gąszcz wszelkich możliwych krzaków. Niektóre były już pokryte drobnymi, jasnozielonymi wiosennymi listkami. Inne jeszcze suche i z napęczniałymi kulami pąków. Zaczął powoli wspinać się w ten gąszcz, wzdłuż niewielkiego bagienka wyzłoconego kaczeńcami. Naraz przystanął, a serce zaczęło mu bić jak oszalałe. Oto, pod korzeniami spróchniałego, jodłowego pnia, bije z ziemi źródełko. Że też o tym wcześniej nie pomyślał. Szukał starych wprawdzie, ale jeszcze zdrowych, mocarnych drzew. A przecież drogę do skarbu, jak mówili nieznajomi, opisał ktoś ze 200 czy też ze 300 lat temu. Jest pień, jest źródło, będzie też i skarb. Drżącymi rękami wydobył z torby sznur. Zakreślił nim, jak kazał papier, krąg dookoła pnia. Wyciągnął kredę święconą, wodę i gromnicę. Z trudem ją zapalił. Przeżegnał źródełko i zaczął szeptać wyuczone na pamięć zaklęcie. Ledwie wypowiedział pierwsze słowa, coś zatrzeszczało w krzakach. Załomotało, zabrzęczało, a tuż koło głowy Jędrka rozległ się przerażający rechot. Na to, co będzie dalej, Baca nie czekał. Rzucił torbę, gromnicę, buteleczka ze święconą wodą wypadła mu z rąk. Popędził w dół, ile sił w nogach i opamiętał się dopiero niedaleko swojej chałupy. Do wieczora tak się jeszcze trząsł, że nie mógł trzymać garnuszka z mlekiem. A gaździna zaczęła już lamentować, że chłop chory. I to pewnie z uroku. Kiedy po paru dniach w Wielki Piątek szedł do kościoła, spotkał wielce zafrasowanego sąsiada z chałupy nad potokiem. Opowiedział on Bacy, że w samą palmową niedzielę zgubiła im się gdzieś koza żywicielka. A kiedy ją z synem pod wieczór znaleźli, na mławce w lesie, żałośnie beczała i nie chciała jeść. Pewnie się czegoś nażarła. Teraz już zdrowa, bo kurowali ją czym mogli, ale mleka ma jeszcze nadal mało. Sprawdzili, co też mogła na mokradełku takiego zjeść i zgroza, obgryzła powróz, który nie wiadomo po co ktoś tam zostawił i zjadła kawałek świecy, która też się nie wiedzieć skąd tam wzięła. Jędrek pożałował sąsiada, nasunął kapelusz na oczy i tłumacząc się pilną sprawą, pomknął sam ku kościołowi. Chyba uczynił tam jakiś ślub, bo już nigdy potem nikt o skąpstwie i oszczędzaniu Jędrka nic we wsi nie rozpowiadał.